Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz ten felieton będzie poświęcony zapoznaniu Państwa z drugą częścią artykułu Independent Tradera, Potęga Sojuszu Rosyjsko-Chińskiego, część pierwsza, tego pana. Część pierwsza, tego pana. I jak powiedziałem już w swojej pierwszej części, w swoim pierwszym felietonie poświęconym temu tekstowi, ten tekst składa się z dwóch części. Jedna to omawiająca sprawy czysto rosyjskie znaczy czysto rosyjskie, no, relacji Stanów Zjednoczonych Rosja, no i ewentualnej i odpowiedzi rosyjskiej, bardzo inteligentnej zresztą. Natomiast druga część, jak powiedziałem, to również akapit zatytułowany Zakres współpracy rosyjsko-chińskiej tego tekstu, tego Independent Tradera. Proszę Państwa, ja, jako że ja od 4 lat, dzień w dzień, czytam chińską prasę i nie tylko, jak Państwo wiecie. Interesuję się w bardzo dogłębny sposób tym, co się dzieje w Chinach, a w szczególności, jak Państwo wiecie również, moim konikiem w pewnym sensie jest współpraca chińsko-rosyjska. Mój punkt widzenia na tą współpracę jest zupełnie inny niż tak zwanych ośrodków wiodących, czyli z ewentualnych sinologów, którzy mają zupełnie inne zdanie. Tego grona profesorsko-doktorskiego, który ma zupełnie inne zdania, ale to już jest ich sprawa. Czy moja sprawa? Ja cały czas mówię, cały czas podkreślam, że od wizyty pana prezydenta Xi 25 marca 2013 roku, pierwszej wizyty zagranicznej w Moskwie, trwającej 5 dni, od tego czasu możemy liczyć nową erę w stosunkach chińsko-rosyjskich. I tak jest. Ja się troszkę na tym znam. Z racji tego, że codziennie od kilku lat relacjonuję Państwu to, co się dzieje, więc mam trochę wiedzy na ten temat. Ten facet, ten Independent Trader, w tej części Zakres współpracy rosyjsko-chińskiej, jestem przekonany, że opiera się na właśnie, czyli na danych, na jakimś opracowaniu agencji Stanford, czy jakimś innym opracowaniu amerykańskim. Jestem przekonany, że tak jest, bo on sam tego nie wymyślił. Natomiast to, co on pisze, to jest kompilacja. Wszystko jedno, skąd to nie było. To jest kompilacja. A rzeczy, które są w projektach, rzeczy, które rozpoczęto koło nich chodzenie, o różnym stopniu zaawansowania. Projekty, mówię, rosyjsko-chińskie, czy chińsko-rosyjskie. Projekty, o których się mówi, o których coś się robi. No i projekty, które są wdrożone też na różnym etapie wdrożenia. Czyli innymi słowy, ten człowiek porusza, czy myślę, że jak powiedziałem, kopiuje czyjś artykuł, kopiuje czyjeś dane. I tutaj bardzo łatwo, w niektórych miejscach, ja oczywiście nie jestem w stanie zapamiętać tego wszystkiego, co Państwu mówię, bo ja już jestem starym człowiekiem i nie wszystko mi zostaje w głowie. Natomiast są rzeczy, które ewidentnie widzę, że są po prostu bzdurne, durne, dęte i tak dalej. No właśnie, to może ja zacznę. Ja poruszę tylko niektóre sprawy, bo nie mam zamiaru czytać Państwu o wszystkim, bo to jest groch z kapustą. Otóż zakres współpracy rosyjsko-chińskiej czytam. Współpraca między tymi krajami nabiera na znaczeniu w obliczu wspólnego zagrożenia i przyspiesza z powodu światowego kryzysu oraz sankcji. To jest jasne. W relacjach handlowych świetnie pomaga uzupełniający się zakres ich gospodarek. Tak. Rosja jako kraj rozległy, słabo zaludniony, bogaty w surowce naturalne, zaopatruje Chiny nastawione na produkcję i budownictwo. Okej. Okay. Ogromne rezerwy walutowe Pekinu są z kolei tym, czego brakuje Kremlowi do stabilizacji sytuacji gospodarczej. jest. Władze obu krajów zdają sobie sprawę z ogromnego zagrożenia, jak stanowi dla nich USA. Jasne. Wiedzą, że osobno byłyby niezwykle słabe, więc kooperacja musi obejmować nie tylko eksport, import, ale również obronność, technologie wojskowe, edukację, integrację społeczną i współpracę w polityce międzynarodowej. Tak jest. Mówię o tym od zawsze. Zakres współpracy obejmuje sektory zdrowia, energii, wojska, finansów, bankowości, szkolnictwa wyższego, IT, mikroelektroniki, przemysłu chemicznego, wody, agrokultury, transportu, infrastruktury oraz eksploracji kosmosu wraz z wysłaniem na orbitę własnych satelitów. Tutaj ostatnia rzecz to jest coś, czego o czym nie wiem. Nie mogę potwierdzić. Aby jednak bliżej zaprezentować zakres współpracy między oboma krajami, przedstawię kolejno pola już rozpoczętej współpracy. On twierdzi, że już rozpoczęta współpraca. Gaz. Trwają prace nad dwoma dużymi inwestycjami. Pierwsza nosi nazwę Siła Syberii, druga to gazociąg Altaj. Siła Syberii to projekt, który dzięki któremu powstanie połączenie między Władywostokiem i Chinami. Jakim Władywostokiem? Władywostokiem. Między Błagowieszczańskiem, a nie Chinami. Nie Władywostokiem. Połączenie będzie miało długość około 4000 km, przez które początkowo popłynie 6,1 miliarda metrów sześciennych gazu. Umowę między Rosją a Chinami na dostawy paliwa podpisano w 2014 roku na 30 lat. Z kolei gazociąg Altaj zostanie zbudowany po zachodniej stronie Syberii. No i właśnie. Zostanie, być może, proszę Państwa, ten człowiek pisze o tym, jakby to było wszystko zaklepane. Zostanie zbudowany. Nie. Kłamstwo. Być może zostanie zbudowany. Nalega na to Rosja. Nie chcą tego Chiny, ponieważ akurat w tym miejscu z Kazachstanu, w tym miejscu, gdzie Altaj miałby się przedzielać do Chin, to mamy Xinjiang. Jak Państwo wiecie, ze wschodu do Xinjiangu napływa olbrzymia ilość gazu z Kazachstanu i z Turkmenistanu. Więc czy zostanie zbudowany, to jest pytanie. No i to jest jeden z takich elementów, na których złapałem tego człowieka. Będzie miał długość, ten Altaj będzie miał długość 2700 km, 2700. Po przekroczeniu granicy paliwo popłynie dalej aż do wschodniego wybrzeża. Maksymalny przepływ to 30 miliardów metrów sześciennych rocznie, co przy obecnych cenach odpowiada za 6 miliardów dolarów. A według prognoz do 2000 Chiny będą potrzebować 300 do 400 miliardów gazu sześciennego rocznie, więc potencjał do rozwoju jest ogromny. Znaczy gadania o tym, że gaz Altaju będzie szedł na wschodnie wybrzeże jest bzdurą. Przypominam Państwu, że kiedyś była mowa o tym, że gaz Altaju ewentualnie będzie szedł wzdłuż granicy, wzdłuż wschodniej granicy Chin. Zachodniej granicy Chin, czyli Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Pakistan, aż do Indii. Tak, to jest ewentualna droga tego gazu do Indii. Proszę Państwa, dobrze, więc dziwię temu facetowi, ale troszkę. Oba projekty są duże, a zważywszy na napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, rosyjskie nitki gazociągów mogą okazać się bardzo ważnym źródłem zróżnicowania dostaw paliwa dodatkowo, aby pomóc Kremlowi w przedsięwzięciu. Pekin dokonał przedpłaty 25 miliardów dolarów na finansowanie projektów, co nie jest prawdą. Nie, już. Ropa. Chiny udzieliły pożyczki korporacji Rosneft na zakup TNB, trzeciej co do wielkości spółki wydobywczej Rosji, będącej wcześniej pod kontrolą British Petroleum. Dzięki zaangażowaniu kapitału płynącego z Pekinu, Rosneft stał się partnerem biznesowym China National Petroleum Corporation i razem zamierzają współpracować przy eksploatacji wydobyciu ropy z okolic Krymu i Arktyki. Nie wiem, czy z okolic Krymu, ale na pewno z Arktyki, tak. A kolejna sprawa. Węgiel. Rostek i Shuna grup współpracują, aby eksploatować złoża węgla na terenie Syberii i Dalekiego Wschodu. Dalekiego Wschodu. Określenie Daleki Wschód jest, dyskwalifikuje tego człowieka. Czyli Azji Wschodniej. Inwestycja opiera na kwotę 10 miliardów dolarów i oprócz samej infrastruktury wydobywczej projekt zakłada również budowę elektrowni węglowych. Mają one zaopatrywać w energię nie tylko Rosję i Chiny, ale również inne kraje azjatyckie. Część z zasobów kopalin będzie transportowana do portu Vera i eksportowana do dalszych odbiorców na Pacyfiku. Szacuje się, że ilość sprzedawanego węgla będzie wynosiła około 20 milionów ton rocznie. A to jest, myślę, że to jest tyle, ile PRL, za PRL-u myśmy eksportowali węgla. Energia atomowa. Rosatom jest w trakcie budowy 4 elektrowni atomowych na Tajwanie. Nie. Tianwen. Nie wiem, co to jest. Rosatom jest w trakcie budowy 4 elektrowni atomowych na Tianwen. Nie wiem, co to jest. Na Tajwanie. Tam na Tajwanie. Nim Pekin zwrócił się, nie, to chyba jednak w Chinach. Nim Pekin zwrócił się do Rosatomu, podpisano umowę na budowę z amerykańskim Westinghouse. Kontrakt opiewa na budowę 26 elektrowni, jednak nad projektem zbierają się czarne chmury w związku z sytuacją polityczną. Problem stanowi przede wszystkim źródło paliwa dla reaktorów. Elementy paliwowe produkowane przez Westinghouse i Rosatom różnią się między sobą, o ile doświadczenie z elektrowni europejskich pokazały, że reaktory są w stanie działać na jednych i na drugich, to nie ma pewności, że oficjele chińskie w związku z napięciami politycznymi nie zawieszą projektu. Proszę Państwa, a pierwszy raz słyszę o tej historii z energią atomową. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chińczycy mają własne opracowania, już własne, oparte na francuskich starych wzorach i na wzorach Westinghouse'a. Nic nie wiem o kontrakcie na 26 elektrowni jądrowych, które miały być budowane w Chinach. To było dla mnie zdumiewające. Po prostu jeden wielki znak zapytania. Zresztą ja tutaj się zgadzam, że w tej chwili nie mogę sobie wyobrazić, żeby ten projekt przeszedł dalej. Zresztą jak przyjdzie Trump, to i tak zlikwiduje. Satelity. Zarówno Rosja, jak i Chiny mają własny system GPS, czyli Głasność i Beidou. Głasność jest starszym, sprawdzonym systemem obejmującym zasięgiem cały świat. Beidou mają ograniczony zasięg, mniejszą dokładność i ciągle jeszcze wymaga ulepszenia. Współpraca, jaka rozwinęła się na tym polu, da Chinom globalny GPS dzięki wybudowaniu przez Rosjan naziemnych stacji na terenie państwa środka. Dzięki temu Pekin zyska lepsze możliwości obronne i namierzanie dla własnego systemu rakietowego służącego do kontrataku. Współpraca w zakresie GPS obejmuje również stosowania cywilne w lotnictwie i żegludze morskiej. Proszę Państwa, tu również nic nie wiem na temat tego, żeby Rosjanie budowali naziemne stacje na terenie państwa środka. Byłoby to dla mnie coś zupełnie nowego. Aczkolwiek oczywiście Rosjanie są zapewne lepsi w technologii satelitarnej, no bo przecież mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Więc są zapewne lepsi, ale ja o tym nic nie wiem. To, że nic nie oznacza, że tak nie jest, prawda? Więc tutaj jakby też znak zapytania, ale kosmos. Rosja i Chiny chcą połączyć wysiłki eksploracji kosmosu. Współpraca ma obejmować budowę rosyjskich silników rakietowych w chińskich fabrykach. To jest możliwe. Nawet bardzo prawdopodobne. Oprócz tego trwają rozmowy na temat wzajemnego dostępu ekspertów obydwu państw do projektów badawczych na Ziemi i w kosmosie dotyczących obrony przeciwko doktrynie USA. Doktryna mówi, że mówi o przestrzeni kosmicznej jako kolejnym polu walki. Tak, mi Państwo, ja tak się składa, że ja nie jestem w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć. Natomiast bez wątpienia jest tak, że czytałem to o tym Państwu, dlatego z odpowiedzialnością o tym mówię, że Rosjanie nie chcieli wpuścić Chińczyków do obszaru kosmicznego. To być może się zmienia, to być może się zmienia, bardzo prawdopodobne zresztą, że się zmienia, w sytuacji narastania konfliktu między Rosją i Stanami Zjednoczonymi i między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Proszę Państwa, tutaj jest jeszcze kilka obszarów. Ja myślę, że chyba będzie punkt trzeci. Znaczy trzecia część tego felietonu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.